Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, kłaniamy się w kolejnym wydaniu Pogotowia Radiowego. Program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Małgorzata Maksima. Co przygotowaliśmy na dziś? Przyszła wiosna i coraz cieplejsze dni, zbliża się majówka i rozpoczęcie sezonu grillowego w Polsce. Ale czy może nas spotkać kara za grillowanie i w jakich okolicznościach? Warto to wiedzieć, zanim na dobre rozpocznie się wszechobecne grillowanie. Jak to wygląda na prywatnej posesji, na działce, na balkonie, na tarasie? Jak to wygląda w lesie czy w parku? Między innymi na te pytania spróbujemy odpowiedzieć. Powiemy też o zasadach prawa sąsiedzkiego, w tym o tak zwanej ciszy nocnej, czy też o wspólnych częściach w bloku. Będą też porady dla konsumentów, a na zakończenie po 12.50, jak zawsze, posłuchamy poradnika w języku ukraińskim. Zanim zaczniemy, jeszcze kilka słów o programie i możliwości kontaktu w Pogotowiu Radiowym. Przede wszystkim mówimy o szeroko rozumianej pomocy. Pomagamy naszym słuchaczom w różnych sprawach, czasem zagmatwanych, a czasem z pozoru prostych, ale w jakiś niezrozumiały sposób. Trudno sobie samemu z nimi poradzić, bo na przykład spotyka to się z dziwną barierą urzędniczą, czy też niejednoznaczną interpretacją prawa. Także Państwa ostrzegamy. Podpowiadamy, jak uniknąć problemów, bo nie zawsze mamy świadomość, że trzeba było, że można było zrobić coś inaczej. A pamiętajmy, że ta niewiedza, nieświadomość nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Dlatego nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania i udzielają porad także między innymi z zakresu prawa. Przedstawiamy też tych, którzy pomagają innym, podpowiadamy, jak my możemy takie organizacje wspierać i apelujemy o pomoc dla potrzebujących. Jeżeli mają Państwo jakiś problem, można do nas dzwonić pod numerem zgłoszeniowym 815 33 11 11. Tam też można zadawać pytania. Ten telefon czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu do Państwa dyspozycji. Można także do nas pisać i pocztą tradycyjną, e-mailowo. Adresy, telefony, archiwum znajdziemy na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. Pogotowie radiowe do 13 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Grillowanie stało się niezwykle popularne, ale warto pamiętać, że nie wszędzie możemy sobie bez ograniczeń takie grille rozpalać. Jak to wygląda z punktu widzenia prawa? To już pytanie do naszego gościa, radca prawny Aneta Bernat. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznijmy od budownictwa wielorodzinnego i najczęściej zadawanego pytania w tym zakresie. Czy możemy grillować na balkonie?
Pytanie jest bardzo ciekawe i powinniśmy tak naprawdę wyjść od kwestii, czy ten balkon, na którym planujemy to grillowanie, przynależy do naszego lokalu mieszkalnego. Dlatego, że powinniśmy odróżnić tak zwane części wspólne, na których nie możemy grillować, dlatego, że dostęp do tych części ma nie tylko właściciel jednego danego lokalu, tylko jest na przykład możliwość wejścia na większy rozbudowany balkon typu patio przez kilku mieszkańców. Tutaj nie mamy tej dowolności. Natomiast jeżeli mówimy o balkonie, który możemy wskazać, że jest częścią naszego mieszkania, naszego lokalu mieszkalnego i tylko my mamy możliwość ze swojego lokalu wyjścia właśnie na ten balkon, to jak mówi popularne przysłowie, wolność domku w swoim domku. Czyli nie ma w prawie polskim przepisu, który mówiłby, nie możesz grillować na swoim balkonie. Ale to zależy. Dlaczego? Dlatego, że mamy inne przepisy, które będą nas jednak w tym zakresie ograniczały. Pierwszą kwestią to powinniśmy, zanim przystąpimy do takiego grillowania, sprawdzić regulamin wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni mieszkaniowej, w której my ten lokal posiadamy. Czy tam uchwałą mieszkańców nie został taki zakaz wprowadzony, bo tutaj może to zostać uregulowane w taki sposób. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to są przepisy przeciwpożarowe, bo my rozpalając takiego grilla na swoim balkonie nie możemy stwarzać zagrożenia pożarowego. No i tutaj oczywiście cała plejada takich przepisów, które mówią, że nie powinniśmy wzniecać ognia, że powinniśmy od elewacji danej nieruchomości, danej ściany odsunąć odpowiednio źródła ciepła, że w przypadku, jeżeli już nie chcemy wzniecać tego ognia, tylko powiedzmy mamy grilla elektrycznego czy gazowego, to ta obudowa nie powinna przekroczyć 100 stopni Celsjusza. Czyli w ten sposób się bronimy. Nie powinniśmy też na balkonie przechowywać materiałów palnych, czyli na przykład podpałka nie powinna zostać, bo może się zapalić. Tak? To są te kwestie wzbudzenia przez nas sytuacji takiej pożarowej. No też nasza odpowiedzialność za to będzie zależała od dochowania należytej staranności, od tej kwestii, czy faktycznie coś z tego wyniknie, czy nie. Ale do tego powinniśmy jeszcze nałożyć przepisy, czyli teoretycznie tutaj zachowujemy przepisy pożarowe, nie mamy zakazu we wspólnocie, wydawałoby się, że możemy. Ale jeszcze dochodzą do tego przepisy w zakresie emisji, oddziaływania na naszych współlokatorów. Pytanie jest następujące. Czy to jest jednorazowe palenie grilla, czy to jest systematyczne palenie grilla, czy ten dym, który wydobywa się właśnie tutaj z urządzonego przez nas party, zakłóca spokój i normalne użytkowanie lokalów mieszkalnych przez naszych sąsiadów, czy nie? Czy im to przeszkadza, czy im to nie przeszkadza? No i tutaj oczywiście, jeżeli jest to jednorazowe, nie powinniśmy mieć z tym problemów. Natomiast jeżeli jest to systematyczne, jeżeli mamy zgłoszenia od sąsiadów, że faktycznie przeszkadza, jest to dla nich uciążliwie, nie mogą otworzyć okna, nie wiem, gdzieś opodal jest jakieś okno od pokoju dziecięcego, dziecko śpi, a tutaj ten dym i trzeba zamknąć, jest duszno, to nawet możemy się spotkać ze zastosowaniem w stosunku do nas określonych sankcji, a najbardziej dotkliwą sankcją, ale to już podkreślam, w bardzo takich ekstremalnych przypadkach jest eksmisja z lokalu i sprzedaż naszego lokalu przez wspólnotę. Ale tutaj mówimy o systematycznym, uciążliwym zakłócaniu tego spokoju, możliwości swobodnego, zgodnego z przeznaczeniem korzystania z tych lokali przez naszych sąsiadów, no i niereagowania przez nas na prośby o zaprzestanie tych działań.
No właśnie, ten dym może przeszkadzać przecież innym, w zależności też jaki odstęp jest od tych balkonów, ale generalnie dym i tak będzie przeszkadzał, czy jakieś pranie, czy tak jak pani mówi, okna nie można otworzyć, bo ten dym leci, więc wypadałoby chociażby zapytać sąsiada, czy jemu to nie przeszkadza, czy sąsiadom.
To jest bardzo dobry kierunek, uprzedzenie, że przykładowo, tak jak pani redaktor wskazała, nadchodzi majówka, czy sąsiadom nie będzie przeszkadzało. Czy będzie, czy nie będzie, to już inna kwestia, ale oni uprzedzeni na zasadzie akceptacji, jednorazowości, nie jest to zabronione. Musi być to zgodne z regulaminem, czyli wewnętrzne przepisy, które mogą nam tego zabronić i mogą spowodować określone sankcje. Zapewniamy przepisy pożarowe, żeby ich nie łamać. No i kwestia uprzedzenia sąsiadów, czy tak jak właśnie rozmawiamy, jednorazowości nie powinna powodować sankcji w stosunku do nas.
A z sąsiadami lepiej dobrze żyć? Do rozmowy powracamy po przerwie.
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie mówimy o zasadach grillowania w kontekście przepisów prawa. Naszym gościem jest radca prawny Aneta Bernat. Przed przerwą mówiliśmy o grillowaniu na balkonach, w blokach. Jak się okazuje, nie ma przepisu prawa, który mówiłby wprost, że nie można grillować na balkonie, ale może być to ograniczone chociażby przepisami wewnętrznymi spółdzielni czy wspólnoty i przepisami przeciwpożarowymi i innymi. A teraz przejdźmy do kwestii grillowania na własnej posesji, na działce. Jak to tutaj wygląda?
Tutaj kwestia wygląda dosyć podobnie. O ile nie mamy przepisów wewnętrznych, które są we wspólnotach mieszkaniowych i ograniczałyby nam w ogóle taką możliwość, to dalej pozostajemy w zakresie przede wszystkim przepisów z zakresu kodeksu cywilnego i negatywnej możliwości, możliwości negatywnego oddziaływania na posesję sąsiadów. Czyli tutaj oczywiście też przepisy przeciwpożarowe, że powinno być to odpowiednio zapewnione, Tutaj odpowiadamy z zakresu, gdybyśmy naszym zachowaniem wywołali ewentualnie takie zagrożenie pożarowe, to moglibyśmy odpowiadać z tego tytułu, ale tu już nie mamy takich przepisów odnośnie odległości, chyba że od naszej nieruchomości, ale to wtedy, jeżeli my przybliżamy się do naszego budynku zbytnio, tak jak wskazywałam też wcześniej, ta temperatura nie powinna przekroczyć 100 stopni, jeżeli jest przysunięte do danej zabudowy, czy do jakichś materiałów takich, które mogłyby ulec zapaleniu, to w szczególności pozostają nam przepisy kodeksu cywilnego z zakresu oddziaływania, czyli tej emisji na nieruchomości sąsiednie. Czyli ten nasz dym, który będzie z naszego grillowania, ten zapach naszych kiełbasek, który nam sprawia przyjemność w trakcie relaksu przy grillu, może być uciążliwy dla sąsiadów. I tutaj tak samo pozostaje ta kwestia, czy jest to grillowanie jednorazowe w okresie na przykład majówki, weekendu, czy jest to zachowanie systematyczne.
Jak długo można na takiej działce, mówimy tutaj o działce przy naszej, na naszej posesji koło domu, jak długo możemy w ogóle grillować? Czy jest to jakoś określone? Myślę tutaj o porze dnia, właściwie o wieczorze.
Jeżeli chodzi o prawo polskie, my nie mamy takiego sformułowania definicji ciszy nocnej. Natomiast zwyczajowo jest to przyjęte, i tutaj może Państwa zaskoczę, że tym okresem, jak mówi ustawa spoczynku nocnego, do którego mamy prawo, jest ten czas pomiędzy godziną 21 a 7 rano. My oczywiście mamy, tutaj odniosę się jednakże też do jeszcze wspólnot mieszkaniowych, przeważnie ten czas ograniczony do godzin między 22 a 6 rano, ale tak jak mówię, zwyczajowo jest to przyjęte nieco szerzej, 21, 7 rano, i w tym momencie nasze zachowanie nie powinno również zakłócać możliwości korzystania zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości sąsiednich. I co to oznacza? Czyli my swoim zachowaniem nie możemy oddziaływać, to jest tak samo jak ten dym. Dym jest tą emisją, ale hałas, który będziemy wywoływać bawiąc się, czy puszczając muzykę, czy poprzez głośne rozmowy, również będzie tą emisją, tym oddziaływaniem na nieruchomości sąsiednie. Czyli jak przekroczymy te określone godziny, to dobrze byłoby na przykład uprzedzić sąsiadów, żeby nie byli zaskoczeni, żeby wyrażali zgodę, albo jeszcze lepiej zaprosić. Tak, żeby to wszystko odbywało się, można powiedzieć, w zgodzie z zasadami współżycia społecznego. I tutaj taka ciekawa informacja też, że jeżeli chodzi o to nasilenie, moglibyśmy na przykład odwołać się do przepisów odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenie zabudowanym, czy na terenie domków jednorodzinnych. My oczywiście musimy sprawdzić, jeżeli jest plan zagospodarowania przestrzennego, jaki na danym terenie jest ten poziom, na przykład właśnie w czasie tej naszej ciszy przysłowiowej nocnej. I przeważnie ta cisza nocna będzie charakteryzowała dopuszczalnym poziomem hałasu na poziomie 45 decybeli. Czasami jest to wyżej, tak 50. I teraz, jeżeli my rozmawiamy, to nasza rozmowa, która może się nieść dodatkowo w nocy, oczywiście to też zależy od odległości, od źródła dźwięku, od terenu, od nośności właśnie tego głosu, może przekraczać te 50 decybeli głośna rozmowa, a krzyk ludzki może osiągnąć nawet 85 decybeli. Czyli jak widzimy, my możemy te ograniczenia hałasu złamać, a w szczególności jeszcze jak puścimy głośną muzykę.
No właśnie, wracając do balkonów i tych wspólnot, jeżeli nie ma takich przepisów wewnątrz spółdzielni, wewnątrz wspólnoty, grillujemy, jest to uciążliwe, jaką karę może ponieść taka osoba albo na działce, jeżeli jest za głośno, czy przekracza te swoje normy?
Pierwsza kwestia to jest właśnie, jeżeli już dojdzie do takiego naruszenia, oczywiście sąsiedzi powinni w pierwszej kolejności zwrócić uwagę takiej osobie, a w przypadku lekceważenia przez nią tych przepisów, tych zastrzeżeń sąsiedzkich, my możemy powiadomić Straż Miejską albo policję. I tutaj takie rozróżnienie, bo jeżeli Straż Miejska ma mniejsze uprawnienia, tak mówiąc wprost, więc zawsze lepiej jest wezwać policję, która ewentualnie może tutaj nałożyć mandat. Oczywiście, jeżeli to postępowanie jest notoryczne, uciążliwe i taka osoba, która grilluje w ten sposób, nic nie robi sobie, możemy tak wskazać z tych uwag i zastrzeżeń sąsiedzkich, to sprawa może zawędrować nawet do sądu. I tam rozstrzygnięciem tym sądowym może być na przykład wydanie zakazu, znaczy nakazu, przepraszam, zaprzestania określonych czynności pod wskazanym rygorem, tylko oczywiście o ten rygor my też musimy wnosić. A takim chyba najbardziej uciążliwym i dotkliwym sposobem rozwiązania takiego problemu, ale tutaj już to wynika z ustawy o własności lokali, jest możliwość eksmisji takiego uciążliwego lokatora i sprzedanie w drodze licytacji jego lokalu. Oczywiście to też nie odbywa się na drodze samowoli, że tak nagle postanowimy, tylko też w mojej ocenie powinno to się odbyć za pośrednictwem właśnie takiej drogi sądowej. I tutaj my musimy na jedną rzecz zwrócić uwagę, że jeżeli jest to takie, no tak mówią przepisy, zachowanie chuligańskie, jednorazowe i tak dalej, my mówimy o występku. Natomiast jeżeli jest to zawinione działanie, czyli ktoś świadomie lekceważy przepisy, i tutaj, żeby podać przykład, zwracaliśmy mu uwagę na to, że on tą swoją emisją hałasu, dymu i tak dalej przekracza pewne dozwolone normy, dla nas akceptowalne, ale on sobie z tego nic nie robi i działa tak dalej, no to tutaj żebyśmy wchodzili właśnie w zakres przepisów o wykroczeniu.
To już są takie skrajne przypadki, ale musimy pamiętać, liczyć się przede wszystkim z innymi osobami na każdej płaszczyźnie. Jeżeli nie chcemy popaść w konflikt z prawem albo narazić się na gniew sąsiadów. Tu mówimy o tym naszym najbliższym otoczeniu. A co w przypadku, kiedy chcielibyśmy takiego grilla rozpalać, czy ognisko w lesie, czy w parku?
Tutaj wchodzimy w zakres kolejnych ustaw właśnie regulujących te obszary. Pierwsza kwestia to przepisy, które nie pozwalają na doprowadzanie do sytuacji, które niosłyby zagrożenie pożarowe właśnie w lasach, na łąkach, które uniemożliwiają rozpalanie ognisk, czy właśnie takiego grilla, łącznie nie tylko w lesie, ale również na terenie do 100 metrów od granicy tego lasu, od granicy zalesienia. My możemy mieć na terenie lasu do tego specjalnie przez zarządcę danego terenu, czyli tutaj zarządcę danego lasu, wyznaczone. I tam faktycznie w tych przygotowanych miejscach do tego specjalnie przeznaczonych mogą być rozpalane czy grille, czy ogniska, ale poza tym obszarem takich działań nie możemy podejmować. A jeżeli chodzi na przykład o parki, nie ma przepisu, który by mówił ogólnie w parku nie można. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o drzewa, to też wchodzą przepisy stworzenia takiej sytuacji zagrożenia pożarowego. My mamy w Polsce, jeżeli chodzi o parki, uregulowane te strefy, w których jest zakaz i w których jest to dozwolone. I tutaj też będzie to zależało od zarządcy danego terenu.
Czyli zawsze musimy zwracać uwagę na to, że czyjś ten plac, teren jest czyjś, jest jakiś właściciel, jest zarządca i trzeba się zorientować, jakie regulaminy, jakie zasady obowiązują na danym terenie, bo wszędzie właściwie jesteśmy gośćmi poza naszym terenem.
Tak, jeżeli nie jest to park prywatny, to zawsze jest na przykład własnością gminy albo Skarbu Państwa, więc tutaj też odsyłam do regulaminów, które mówią o funkcjonowaniu takiego terenu. Bardzo często przed wejściem na taki teren, my mamy wbite tablicę właśnie z regulaminem, co wolno, a czego nam nie wolno robić na tym terenie.
Już pomijając kwestie grillowania, kwestie prawne, no, musimy też pamiętać o tym, że tutaj ze względów zdrowotnych lepiej nie nadużywać akurat żywności, która jest w taki sposób obrabiana. I musimy to robić z umiarem, tak samo z umiarem musimy się zachowywać, jeżeli chodzi o te stosunki międzyludzkie, a tutaj też różnie to bywa także na naszym terenie, prawda? Jeżeli dokładnie. Na przykład mówimy o bloku, to wspólne są różne części, gdzie też musimy zwrócić uwagę, że nie zawsze możemy sobie pozwalać i zastawiać pewne miejsca, czy jakkolwiek, tak samo w stosunkach międzysąsiedzkich na własnych posesjach. Też są jakieś miedze, są jakieś granice.
Oczywiście, no i kwestia jest też, że jeżeli żyjemy w takiej właśnie wspólnocie mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli mamy na przykład wspólne wyjście, kawałek zieleni, to czy my tam możemy rozpalać grilla? I tutaj też nie ma zakazu ogólnie, jeżeli chodzi o wynikającego z ustawy, ale dana wspólnota może podjąć taką uchwałę, jak najbardziej może tego zakazać. Jeżeli chodzi generalnie tutaj o tą strefę spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot, my musimy też wziąć pod uwagę, że taka decyzja czy zakazanie komuś, w tym przypadku grillowania, nie może być dyskryminująca w stosunku do jednego czy dwóch mieszkańców. Jeżeli nie wolno panu jednemu spod jedynki, to nie wolno wszystkim.
A najlepiej, jakbyśmy żyli w takiej wspólnocie i mówię, liczyli się z drugim człowiekiem. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, zachęcam do telefonów 743-7383 kierunkowy do Lublina 81 i drugi numer 801-50-10-22. Nasz gość, radca prawny Aneta Bernat, przy telefonach będzie dyżurowała do godziny 13 do Państwa dyspozycji. Dziękuję za rozmowę, zapraszam do telefonów.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
Ja dzwonię w sprawie,
Pogotowie radiowe.
A teraz mamy coś dla konsumentów, a właściwie dobre wieści dla abonentów jednego z operatorów telewizji satelitarnej, który zwróci konsumentom opłaty za niektóre dodatkowe usługi uruchamiane bez wyraźnej zgody abonentów. Zgłaszane wcześniej w tej sprawie reklamacje zostaną też pozytywnie rozpatrzone, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny.
Cyfrowy Polsat odda konsumentom opłaty za włączane bez ich zgody usługi dodatkowe. Przy zawieraniu lub zmianie warunków umów dotyczących dostępu do internetu spółka automatycznie aktywowała konsumentom usługi dodatkowe. W okresie promocyjnym były one bezpłatne, następnie cyfrowy Polsat pobierał za nie płatności, nie pytając konsumentów o zgodę. Chodzi o ochronę internetu oraz serwis IPLA 3/3. Usługi dodatkowe były składową części oferty i konsumenci nie mogli z nich zrezygnować podczas zawierania umowy, niezależnie od tego, czy byli nimi zainteresowani. Takie działanie mogli podjąć dopiero po zawarciu umowy i to na konsumentach spoczywał obowiązek wyłączenia usług dodatkowych w celu uniknięcia płatności. Tymczasem koszty wykraczające poza uzgodnione świadczenie główne w przypadku cyfrowego Polsatu poza abonament za usługi dostępu do internetu muszą zostać przez konsumentów jasno i wyraźnie zaakceptowane najpóźniej w chwili zawierania umowy. Konsumenci powinni mieć rzeczywistą możliwość wyboru i oceny, czy dana usługa jest im potrzebna i czy chcą ponosić koszty związane z jej uruchomieniem. Zgodnie z wydaną decyzją, konsumentom przysługuje rekompensata za opłaty poniesione z tytułu usług dodatkowych, na które nie wyrazili zgody. Szczegóły decyzji znajdują się na stronie uokik.gov.pl.
Tam też znajdziemy porady dla konsumentów. A w Radiu Lublin trwa pogotowie radiowe. Teraz czas na poradnik w języku ukraińskim, który przygotowała Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер PESEL. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. PESEL необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати PESEL в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім PESEL, ви маєте завантажити додаток Дія.PL, яка є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які втікали від війни. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при поданні заявки на номер PESEL. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на сторінці gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Українці, які перебувають в Польщі, можуть оформити ID-картку громадянина України, закордонний паспорт України, а також обміняти або продовжити свої українські права. Перелік документів є стандартним, як і в тих паспортних сервісах, які знаходяться на території України. Обслуговування відвідувачів здійснюється за попереднім записом на сторінках паспортних центрів. Такі центри знаходяться в Варшаві, Кракові, Гданську і Вроцлаві. Відповідна сторінка до міст: wroclaw.paszport.org.ua, gdańsk.org.ua, warszawa.paszport.org.ua і kraków.paszport.org.ua.
Пам'ятай.
Спільно Люблін пропонує безкоштовну психологічну і юридичну допомогу, терапевтичну підтримку для дітей, а також консультації соціальних питань для біженців. Розклад зустрічей можна знайти на сторінці Фейсбуку «Спільно Люблін» або за номером телефону 730-248-836. Безкоштовний потяг із Пшемишля до Німеччини продовжено до кінця квітня. З Пшемишля потяг відправлятиметься о 22.30 і прибуватиме до Ганноверу о 16.00. Рейси заплановані на кожне парне число квітня. Для проїзду на поїзді не потрібні квитки чи попередня реєстрація. Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.
Пропозиції роботи для біженців українською мовою на сайті radio.lublin.pl під синьо-жовтим банером.